The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Minęła godzina 11 i jest koniec kwietnia, więc 30 dzień tego miesiąca, 121 bieżącego roku. Do końca pozostaje 245 dni. A do wysłuchania audycji jak zwykle zaprasza Państwa Barbara Innicka. Słońce wzeszło o 6.01, zajdzie o 19.54, więc dzień dzisiejszy trwa 13 godzin i 53 minuty. Imieniny obchodzą Lidia, Ludwik i Marian. Najlepsze życzenia płyną do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów. No cóż, dziś również ciepło, 86 stopni, a wczorajsza pogoda w Filadelfii pobiła rekord z 2007 roku, jeśli chodzi o wysokość temperatury. Jutro zaś 81, w czwartek 85, a później spadek temperatur o 15-16 stopni. A więc na razie wiosna razem się miesza z latem. Cytat dnia dzisiejszego, George Bernard Shaw. Sprawdzianem wychowania kobiety i mężczyzny jest to, w jaki sposób się kłócą.
Jak kochać was, ludzie, kto ma czas, ludzie, co warte jest, ludzie.
Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 4 zł i 3 grosze. Ropa Brent 87 dolarów i 59 centów za baryłkę. WTI 83 dolary i 8 centów. Natomiast złoto, cena uncji 2316 i 50 centów. A teraz nasze kalendarium. Rok 1310 urodził się Kazimierz III Wielki, był synem Władysława Łokietka. Od 1333 roku królem Polski. Zawarł pokój z Krzyżakami, przyłączył do Polski Ruś Halicko-Włodzimirską. Dbał o rozwój gospodarczy kraju, kodyfikowano prawo pod jego rządami, zreformowano wojsko i skarb. W czasie rządów Kazimierza Wielkiego terytorium Polski zwiększyło się ze 106 do 270 tysięcy kilometrów kwadratowych. 1520 wojna pruska. Polskie pospolite ruszenie dowodzone przez kasztelana płockiego Piotra Kryskiego zdobyło po dwumiesięcznym oblężeniu Zamek Krzyżacki w Działdowie. 1669. Po abdykacji we wrześniu poprzedniego roku były król Jan Kazimierz wyjechał do Francji, gdzie został opatem dochodowego opactwa Saint-Germain-des-Prés. 1789. Pierwsza inauguracja prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Washingtona. 1803. Stany Zjednoczone kupiły od Francji Luizjanę, obszar o powierzchni 2 milionów kilometrów kwadratowych z głównym miastem Nowy Orlean. Terytorium Stanów Zjednoczonych powiększyło się w ten sposób prawie o 100%. 1812. Luizjana jako 18 stan dołączyła do Unii. 1911. Trybunał Konstytucyjny Portugalii orzekł, że kobiety mają prawo głosować w wyborach. 1939. Otwarto World Fair w Nowym Jorku. 1940. W potyczce z Niemcami pod Anilinem poległ major Henryk Dobrzański, znany jako Hubal, dowódca oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, jeden z pierwszych oddziałów partyzanckich po klęsce 1939 roku. 1945. W nocy z 29 na 30 kwietnia wojska radzieckie wyzwoliły hitlerowski obóz koncentracyjny dla kobiet w Ravensbrück. Od wiosny 1939 roku zamordowano tam blisko 90 tysięcy kobiet, w tym 35 tysięcy Polek. Ten sam rok Adolf Hitler wraz z nowo poślubioną kilkanaście godzin wcześniej Ewą Braun popełnił samobójstwo w bunkrze w Berlinie. 1946. Do Krakowa powróciło 26 wagonów z dziełami sztuki zrabowanymi w czasie wojny światowej. Wśród nich m.in. ołtarz mariacki. 1991. Na Tajwanie zniesiono obowiązujący od 43 lat stan wyjątkowy. Rok 2016. Prezydent Kenii Uhuru Kenyatta podpalił stos składający się z 105 ton kości słoniowej oraz kłów i rogów nosorożców w symbolicznym proteście przeciwko zabijaniu dla korzyści majątkowych zagrożonych wyginięciem gatunków. Rok 2021. Po zakończeniu obchodów święta żydowskiego Lagba Omer na górze Meron w północnym Izraelu doszło do wybuchu paniki, w wyniku której zginęło 45 osób, a 150 zostało rannych.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Mówiła o tym jeszcze przed posiedzeniem rządu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Zmiany dyktuje po prostu kalendarz. Nie wszystko zapisane w KPO uda się zrealizować na czas. Minister Pełczyńska-Nałęcz liczy, że rząd zaakceptuje dziś zmiany, a potem to samo zrobi Bruksela.
Po podjęciu tej decyzji będę gotowa udzielić pełnej informacji, co w tej rewizji jest, co się nie znalazło i w związku z tym, jakie są rozbieżności ciągle jeszcze między nami a Komisją Europejską.
A drugi ważny punkt dzisiejszego posiedzenia to wieloletni plan finansowy kraju na lata 2024-2027. Prezentuje go minister finansów Andrzej Domański. Zapowiadając przyjęcie tego dokumentu, mówił, że naprawa polskich finansów potrwa co najmniej kilka lat i ma to związek m.in. z działaniami poprzedniej ekipy rządzącej, która, jak poinformował minister Domański, popełniła w sferze finansów wiele błędów i zaniechań.
Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Prokuratura przedstawi kolejne ustalenia w sprawie postępowań karnych dotyczących Orlenu. O działaniach spółki pod rządami Daniela Obajtka premier Donald Tusk rozmawiał wczoraj z ministrami odpowiedzialnymi za prokuraturę i służby specjalne. Chodzi o zatrudnienie libańskiego biznesmena powiązanego z Hezbollahem i stratę ponad 1,5 miliarda złotych.
Sprawę komentowali w polskim radiu politycy. Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej powiedział, że sytuacja kojarzy mu się z gangsterskim filmem.
Ktoś traktuje państwową spółkę jako po prostu przepępownię pieniędzy do ludzi, którzy z bezpieczeństwem państwa nie mają nic wspólnego.
Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że Daniel Obajtek jest atakowany, bo będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego.
To jest próba uwikłania Daniela Obajtka w jakieś historie, z którymi, mówiąc szczerze, jest słabo związane.
Bogusław Liberacki z Lewicy powiedział, że związanych z Orlenem spraw, które trzeba zbadać, jest więcej.
Transakcje z Arabią Saudyjską, rolę rosyjską poprzez MOL-a. Dużo jest spraw do wyjaśnienia.
Prokuratura prowadzi 6 śledztw związanych z działalnością Orlenu. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio.
Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w kwietniu wyniosła 2,4%. W marcu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 2%. Ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka mówi, że rynek spodziewał się takich danych.
Szczegółowych danych widać wyraźnie powrót stawki VAT na żywność z 0% do stawki 5%, choć i tak ten impet został wytrącony przez prawdopodobnie stabilną i umocnioną polską walutę, a z drugiej strony przez walkę czy konkurencyjność przedsiębiorstw, które nie zdecydowały się w pełnej skali podnieść cen niektórych produktów spożywczych.
Pełne dane na temat kwietniowej inflacji GUS poda 15 maja. W północno-wschodnim Londynie zatrzymano mężczyznę, który mieczem ranił kilku przechodniów i dwóch funkcjonariuszy policji. Londyńskie pogotowie ratunkowe poinformowało, że na miejscu udzieliło pomocy 5 osobom. W specjalnym oświadczeniu burmistrz miasta Sadiq Khan napisał, że jest zdruzgotany wiadomością ataku. Zaapelował o udzielenie policji informacji, które mogą pomóc w ustaleniu motywów działania napastnika. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotkali się z oficerami, którzy szkolą się według standardów sojuszu. Na Ukrainie prezydent Zełenski omówił z szefem Paktu Północnoatlantyckiego wzmocnienie obrony powietrznej kraju, a także temat członkostwa Ukrainy w NATO. Dodał, że Rosja nie najechałaby jego kraju, gdyby jego kraj był w NATO. Wiele lat temu wśród części członków NATO panował sceptycyzm co do przyjęcia Ukrainy. Rosja bardzo ciężko współpracowała z naszymi obecnymi partnerami, prowadziła dialog, robiła wszystko, aby Ukraina nie została przyjęta do NATO ani do Unii Europejskiej, aby Ukraina się nie rozwijała i nie oderwała się od wpływów Federacji Rosyjskiej, bo aby wyrwać się spod tych wpływów, należy wygrać walkę o obronę niepodległości. Podczas przemówienia w Radzie Najwyższej Ukrainy sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg stwierdził, że nie jest w stanie przewidzieć, kiedy Ukraina zostanie członkiem NATO. 5 osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Odessę. W szpitalach pozostają 23 osoby, 8 z nich jest w ciężkim stanie. Według ustaleń strony ukraińskiej Rosjanie wystrzelili na miasto rakietę Iskander-M z głowicą kasetową. Mieszkaniec Odessy, Sierhii Orłow, mówi, że atak wstrząsnął miastem.
Potężne było uderzenie.
To było potężne uderzenie. Budynki zadrżały w naszej części miasta. Widzieliśmy już odłamki, drony, szadet, ale taka rakieta jeszcze nie uderzyła.
No takowe nie było.
Ratownik Władysław Kryżanowski mówi, że wśród ofiar byli wyłącznie cywile. Do szpitala trafiła ciężarna kobieta i dwoje dzieci. To osoby, które nie zdążyły dotrzeć do schronów, ponieważ były na otwartej przestrzeni. Ze względu na to, że siła rażenia uderzenia była bardzo duża, wiele osób doznało obrażeń, nawet znajdujących się na brzegu morza. Wszyscy ci ludzie byli cywilami, zostali zranieni odłamkami, mają uszkodzone kończyny, obrażenia głowy i ciała. Władze Odessy ogłosiły dziś w mieście dzień żałoby. Tworzy się karierę jednej z największych gwiazd francuskiego kina, Gérarda Depardieu. Takie są we Francji komentarze po wczorajszym przesłuchaniu aktora w sprawie napaści seksualnych. Okazuje się, że Depardieu będzie musiał tłumaczyć się przed sądem z oskarżeń, które ciągną się za nim od lat.
Proces Gérarda Depardieu odbędzie się w październiku. Z informacji przekazanych przez paryską prokuraturę wynika, że aktor będzie sądzony za napaści seksualne na dwie kobiety. Miało do nich dojść przed 3 laty na planie filmowym. Wiadomo jednak, że skarg było więcej. Prokuratura odrzuciła pozwy złożone przez dwie aktorki, a nazwisko Depardieu pojawia się w około 20 aferach. Podczas 10-godzinnego przesłuchania na policji Depardieu powtórzył to, co mówi od lat. Tłumaczy się z oskarżeń, które go dotyczą i je odpiera. Oświadczył adwokat aktora. We Francji mówi się, że to może być koniec kariery Gérarda Depardieu i że środowisko filmowe, które przez lata milczało w jego sprawie, odwróciło się od niego na dobre. We Francji nikt już nie ryzykuje i nie zatrudnia go na planie filmowym. Nie otrzymuje już żadnych propozycji zawodowych. Powiedziała Radiu RTL autorka śledztwa w sprawie Depardieu Raphaël Baquet. Stefan Folzer, Polskie Radio.
Do prokuratury w Szczecinie wpłynęło zawiadomienie w sprawie byłego wiceministra gospodarki morskiej Pawła Brzezickiego. Jak podał portal Onet, wiceminister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości dostawał wynagrodzenie za pracę w zarządzie morskich portów Szczecin i Świnoujście, mimo że w praktyce, jak twierdzi portal, nigdy nie wykonywał swoich obowiązków. Miał zarobić 500 000 zł. Jak wykazała wewnętrzna kontrola, Brzezicki był zatrudniony w zarządzie portów przez 3 lata. Zgodnie z umową miał pełnić funkcje doradcze, a także zajmować się analizą sytuacji na rynku krajowym i światowym. Zatrudniony był na pełen etat, a formę pracy określono jako zdalną. Zgodnie z ustaleniami kontrolerów nigdy nie wysłał żadnego maila ani nie pobrał służbowego laptopa. Na amerykańskich uczelniach trwają propalestyńskie protesty. Na Uniwersytecie w Teksasie doszło do starć policji z demonstrantami. Władze Nowojorskiego Uniwersytetu Columbia rozpoczęły zawieszanie w prawach studentów protestujących, którzy nie podporządkowali się nakazowi opuszczenia kampusu.
Propalestyńskie protesty trwają na kilkudziesięciu amerykańskich uczelniach. W całym kraju policja dokonała ponad 1000 aresztowań. Demonstranci zarzucają władzom uczelni, że ograniczają wolność wypowiedzi. Niektórzy żydowscy studenci skarżą się z kolei na antysemickie hasła na niektórych protestach. Na prestiżowym nowojorskim Uniwersytecie Columbia propalestyńscy aktywiści zajęli trawnik w centrum kampusu, gdzie rozbili namioty i stworzyli obozowisko. Gdy negocjacje pomiędzy administracją uczelni a protestującymi zakończyły się fiaskiem, studentom nakazano zlikwidowanie obozowiska. Ponieważ nie podporządkowali się oni poleceniu, zaczęto zawieszać ich w prawach studentów. Na Uniwersytecie Teksańskim w Austin co najmniej 40 osób zostało wczoraj aresztowanych pod zarzutem wtargnięcia i zakłócania porządku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Był serwis Trójki.
Polscy i niemieccy historycy hobbyści sprawdzili, pozornie dokładnie przebadany, budynek w Wilczym Szańcu, jedna z głównych wojennych siedzib Adolfa Hitlera i dowództwa niemieckich wojsk niedaleko Kętrzyna, zarasta roślinnością. Grupa Oktawiana Bartoszewskiego zerwała drewnianą podłogę, a pod nią znalazła 5 ciał, małego dziecka, nastolatka i 3 dorosłych. Szpigel informuje, że wcześniej grupa zgłosiła znalezisko policji, a ta oceniła, że nie ma śladów przestępstwa z ostatnich lat. Wiele wskazuje więc na to, że są to ciała ukryte tam w czasie II wojny światowej lub tuż po niej, prawdopodobnie jednej rodziny. Makabrycznym szczegółem jest brak dłoni i stóp. Sprawą zajmuje się polska prokuratura. Niemiecki magazyn pisze o możliwej kolejnej zbrodni nazistów i przypomina, że mazurski Wilczyszaniec był mini miasteczkiem, w którym Adolf Hitler i jego najbliżsi współpracownicy mieli do dyspozycji m.in. kino i herbaciarnie. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
Wiadomości prezentował Michał Szczerba. I drodzy Państwo, do nas docierają najczęściej niezbyt ciekawe wiadomości, które prezentujemy. To teraz dla odmiany informacja, którą chciałam przedstawić Państwu w ubiegłym programie, ale już nie zostało czasu. Kot został wysłany pocztą. Rodzina ze Stanów odzyskała kota, który przypadkowo został wysłany paczką do Kalifornii. Zwierzę wślizgnęło się do pudełka i oddaliło o kilkaset kilometrów. Właścicielkami kota o imieniu Galena jest rodzina ze stanu Utah. Czworonóg zniknął z rodzinnego domu po tym, gdy wskoczył do paczki przygotowanej do zwrotu. Ludzie nie zorientowali się w sytuacji, a pakunek został wysłany pocztą do oddalonej o setki mil Kalifornii. Kota znalazł tydzień później pracownik firmy Amazon. Zwierzak był zdrowy, mimo że od kilku dni nie jadł ani nie pił. Na jego szczęście pudełko, w którym podróżował z parą butów roboczych, było nieszczelne. Dzięki temu mógł oddychać. Na zewnątrz nie było ani gorąco, ani mroźno, co również miało duże znaczenie. Galena wróciła do właścicieli dzięki chipowi, który zlokalizował u niej i zeskanował weterynarz. Kobieta zatelefonowała pod wspomniany na chipie numer. Na początku nie uwierzyłam jej i pomyślałam, że to jakiś żart, powiedziała właścicielka zwierzęcia Carrie Clark. Galena uwielbia pudełka. To po prostu część jej osobowości, przyznała kobieta w rozmowie ze stacją telewizyjną. Radość rodziny była ogromna, a i sama Galena z pewnością czekała na taki finał, bo gdy w końcu wróciła w ramiona właścicielki, przestała się trząść. Rodzina Clark poleciała ponad 1000 mil, aby odzyskać futrzastego przyjaciela. A do innych mniej przyjemnych wiadomości wrócimy za chwilę.
Proszę cię o jedno, bądź bez róż szczęśliwy.
A teraz wróćmy do tych mniej niestety przyjemnych informacji. Policja w Moskwie uznała, że farbowanie włosów na niebiesko, żółto i zielono to dyskredytacja armii. Takie zarzuty znalazły się w protokole spisanym na mężczyznę, który przyszedł na komisariat złożyć skargę o pobicie i kradzież. Poinformował we wtorek rosyjski niezależny portal. Stanisław Nietosow w niedzielę przyszedł na komisariat, żeby złożyć zawiadomienie o pobiciu i okradzeniu go przez nieznanych sprawców. Napastnicy ukradli mu telefon i wybili ząb. Policjanci uznali jednak, że fryzura poszkodowanego symbolizuje Ukrainę i dyskredytuje armię rosyjską. Spisano na niego protokół i pobrano odciski palców. Policjanci powiedzieli mu także, że zmuszą go, cytuję, do całowania ojczystej ziemi w okopach i wręczyli powołanie do wojska. Od rozpoczęcia pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie władze Rosji stosują represje wobec swoich krytyków. Na przykład moskiewska 67-letnia lekarka została aresztowana, bo podczas wizyty wdowy po rosyjskim żołnierzu i jego dziecka powiedziała, że był on, cytuję, uprawnionym celem. Grozi jej do 5 lat więzienia. W więzieniach przebywa tysiące dziennikarzy, obrońców praw człowieka i przeciwników politycznych, a także zwykłych obywateli aktywnych w sieciach społecznościowych za krytykowanie napaści na Ukrainę lub działań żołnierzy rosyjskich. Operacja w Rafach. Jak podaje portal i24, premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył we wtorek rodzinom poległych i uprowadzonych izraelskich żołnierzy, że operacja wojskowa w Rafach w palestyńskiej strefie Gazy jest nieuchronna bez względu na postępy rozmów o zawieszeniu broni z Hamasem. Rezygnacja z rozbicia 4 bastionów Hamasu w Rafach nie wchodzi w rachubę, powiedział szef rządu, odrzucając możliwość zawieszenia broni z terrorystyczną organizacją palestyńską do momentu osiągnięcia przez Izrael kluczowych celów wojny. Całkowite rozbicie Hamasu, które uniemożliwiłoby mu sprawowanie kontroli nad strefą Gazy, jest jednym z nich. Agencja Associated Press podaje z kolei, że Netanyahu zapewnił, że wojsko izraelskie wejdzie do Rafah, w którym ma znajdować się obecnie jądro sił Hamasu. Czy będziemy mieli porozumienie, czy też nie? W leżącym na granicy między Egiptem a strefą Gazy Rafah stacjonują, jak uważa armia izraelska, 4 bataliony terrorystycznych organizacji Hamasu. Jak przyznaje Izrael, poza strukturami i bojownikami organizacji w mieście znajduje się jednak ludność cywilna, przedwojenni mieszkańcy oraz nawet ponad 500 000 uchodźców z północnej strefy. Zachodnie rządy oraz organizacje humanitarne wątpią, by możliwe było jednocześnie przeprowadzenie ofensywy lądowej na Rafach i zapewnienie skutecznej obrony mieszkającym tam cywilom. Burza w Wielkiej Brytanii. Rząd zgubił 3,5 tysiąca imigrantów. Z wyciekłego dokumentu, do którego dotarł dziennik The Times, wynika, że brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie jest w stanie zlokalizować ponad 5700 imigrantów wytypowanych do deportacji do Rwandy. Tyle właśnie osób miało otrzymać informacje z MSW, że nie mają podstaw do ubiegania się o azyl, w związku z czym planowana jest ich deportacja do Rwandy. Ale według dokumentu tylko 2154 z nich regularnie się melduje. Zatem można ustalić miejsce ich pobytu. Nie jest więc jasne, czy 3557 niezlokalizowanych osób ukrywa się, aby uniknąć deportacji, czy też padło ofiarą błędu administracyjnego spowodowanego przenoszeniem ich między różnymi miejscami zakwaterowania finansowanymi przez rząd. Jak wyjaśnia dziennik The Times, do tej pory głównym sposobem na powstrzymanie osób ubiegających się o azyl przed zniknięciem z pola widzenia MSW była zachęta w postaci bezpłatnego zakwaterowania i zasiłku w wysokości 49 funtów tygodniowo, po odbiór której te kwoty muszą się stawić osobiście. Ale urzędnicy obawiają się, że groźba deportacji może teraz przeważyć nad tymi benefitami. W tym tygodniu urzędnicy mają rozpocząć zatrzymywanie nielegalnych imigrantów, którzy mają zostać deportowani do Rwandy. Brytyjski premier Rishi Sunak zapowiedział 22 kwietnia, że pierwsze loty deportacyjne rozpoczną się w ciągu 10 do 12 tygodni. W czwartek w Wielkiej Brytanii weszła w życie ustawa, która jest podstawą prawną do deportowania nielegalnych imigrantów do Rwandy. Zgodnie z umową zawartą z tym krajem, tam być wysyłani mają wszyscy nowo przybyli nielegalni emigranci, niezależnie od obywatelstwa. Tam też będą rozpatrywane ich wnioski o azyl i jeśli mieliby do tego podstawy, to otrzymaliby go w Rwandzie, a nie w Wielkiej Brytanii. W zamyśle brytyjskiego rządu ustawa ma zniechęcić kolejne osoby do podejmowania nielegalnych prób przedostania się przez La Manche. Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, od początku roku do soboty włącznie przez kanał La Manche nielegalnie przedostało się 7167 osób, co jest najwyższym bilansem pierwszych czterech miesięcy rok do roku, gdy rozpoczęły się one w 2018 roku i to mimo, że kwiecień jeszcze się nie skończył. Przed rokiem w analogicznym okresie ich liczba wynosiła 5745, a w rekordowym dotychczas 2020 roku 6691. Z tym żył świat o pokazach lotniczych w Polsce w 1939 roku.
Jest 30 kwietnia 1939 roku, niedziela. W Bielsku, a dokładnie na lotnisku w Aleksandrowicach, odbywają się pokazy lotnicze i szybowcowe. Na miejscu są mikrofony Polskiego Radia, a całą uroczystość otwiera wojewoda pan Gradziński.
Prawdziwą radością trzeba stwierdzić, że Polska współczesna nie jest tylko Polsko wielkich haseł, ale i rzetelnej programowi roboty realizacyjnej. Dzięki temu ostatnie wypadki rozgrywające się w Europie nie stanowiły dla nas żadnego zaskoczenia, a społeczeństwo polskie mogło zachować postawę spokoju i godności, którą daje poczucie własnej siły.
Wystąpienie Gradzińskiego jest ściśle związane z geopolityczną sytuacją, w której znajduje się Polska w ostatnich dniach kwietnia 1939 roku, w momencie, w którym coraz głośniej mówi się o nadchodzącym konflikcie zbrojnym.
Jest rzeczą ogólnie znaną, że w dziedzinie obrony państwa sprawa lotnictwa ma swoją olbrzymią pozycję. Jednym z głównych punktów programowych Ligi Obrony Powietrznej Przeciwlotniczej jest rozbudowa polskiego lotnictwa we wszystkich jego kierunkach. Wyrażam życzenia, ażeby otwierany przeze mnie kurs dał Polsce dobrych lotników. Takich lotników, którzy potrafią mnożyć triumfy polskiego lotnictwa w zawodach międzynarodowych i którzy w razie potrzeby okażą się dobrymi żołnierzami lotnikami. Niech żyje Polska!
W odpowiedzi na słowa wojewody jeden z biorących udział w szkoleniu przyszłych pilotów mówi:
przed nami stoi ciężka i odpowiedzialna praca. Mamy wejść w szereg Polskiej Armii Powietrznej, od której zależy całość naszych granic, bezpieczeństwo i potęga Rzeczypospolitej. Ta szkoła da nam przygotowanie do naszej służby lotniczej. Z niej pójdziemy do pułków lotniczych już jako przeszkoleni piloci. Będzie to dla nas bardzo ważną pomocą, umożliwi nam jak najlepsze spełnienie naszych obowiązków.
Aż wreszcie relacjonuje dziennikarz i pilot Janusz Meissner.
Teraz nastąpił inauguracyjny w tym sezonie lot. Wystartują do niego instruktorzy szkoły na trzech samolotach RWD-8. Samoloty te znajdują się w odległości kilkunastu kroków od nas. W tej chwili zapuszczono motory.
Meissner, który obecny jest na pokazach w Bielsku, jest jednym z najsłynniejszych przedwojennych sprawozdawców radiowych. Taką oto anegdotę opowiada o nim po latach redaktor Stanisław Broniewski z rozgłośni krakowskiej.
Meissner jako reportażysta był niezawodny. Kapitalnie opanowywał sytuację. Między innymi pamiętam taką historię, mieliśmy transmisję jakichś uroczystości, wyznaczoną dokładnie na daną godzinę. Tymczasem w ostatniej chwili, w przeddzień, dowiadujemy się od organizatorów tej uroczystości, że ona się odbędzie 2 godziny później. No, wobec tegośmy się wściekli i zrobiliśmy fikcyjny reportaż na tarasie rozgłośni. Meissner właśnie prowadził ten reportaż, wykorzystując rozmaite przypadkowe zupełnie głosy, więc powiedzmy śpiew ptaków w krzewach ogrodu, przelatujące samoloty. I transmisja się udała i właściwie prawie, że była taka jak naprawdę, kiedy się ta uroczystość 2 godziny później odbyła.
Powróćmy na lotnisko w Aleksandrowicach.
W tej chwili rusza druga trójka do startu. Pierwszy samolot się odrywa, 2 następne odrywają się za nim, trójka już jest w powietrzu.
Proszę Państwa, w tej chwili nadciąga grupowanie ciężkie. Lecą trójkami samoloty bombardujące i wyobraźmy sobie, że jest to nalot nieprzyjacielski. Jedna z piątek myśliwskich stanowi ochronę tych bombardujących samolotów. Jest to piątka nieprzyjacielska.
Dokładnie 5 miesięcy później samoloty nieprzyjacielskie rzeczywiście nadleciały. Niestety, polskie siły powietrzne nie stanowiły dla Luftwaffe większego zagrożenia.
To był rok 1939, a teraz wróćmy do bieżących informacji. Prokuratura potwierdziła, że przeszukała nieruchomości należące do byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Przeszukania prowadzono w postępowaniu dotyczącym fuzji Orlenu i Lotosu, jednym z 3, jakie prowadzone są w sprawie spółki Orlen. W siedzibie prokuratury krajowej podczas konferencji prasowej prokuratora krajowego Dariusza Korneluka i prokurator rejonowej w Warszawie Małgorzaty Adamaitys przedstawiono informacje na temat toczącego się postępowania dotyczącego Orlenu. Prokurator Korneluk objaśnił, że rozliczenie przestępstw lat 2016-2023 rok jest niezbędne dla przywrócenia wiary w państwo i wiary w prawo. Funkcjonariusze publiczni nie mogą być bezkarni, powiedział. Przekazał, że takie sprawy są prowadzone przez najlepszych prokuratorów pod jego osobistym nadzorem. Za te postępowania biorę osobistą odpowiedzialność, podkreślił. Poinformował, że w sprawie Orlenu prowadzone są obecnie 3 postępowania. Pierwsze dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem i zgody 30% udziału w rafinerii gdańskiej z Saudi Aramco. Drugie związane jest z zaniżeniem cen paliwa w październiku 2023 roku. Zdaniem Kornelnuka mogło to mieć związek z wyborami parlamentarnymi. Trzecia, kolejna bardzo bulwersująca sprawa ujawniona w ostatnim czasie to przekazanie bez nadzoru spółce OTC, czyli Orlen Trading Switzerland, ponad 1,5 miliarda złotych, mówił prokurator krajowy. Korneluk poinformował także, że śledczy zaplanowali kolejne czynności, między innymi będą przesłuchiwać byłego szefa płockiego koncernu. Prokurator rejonowa w Warszawie Małgorzata Adamaitys mówiła z kolei o postępowaniu w sprawie spółki OTC. Przekazała, że ani Daniel Obajtek, ani żaden członek poprzedniego zarządu Orlenu nie zostali jeszcze przesłuchani. Natomiast, jak poinformowała, w minionym tygodniu zeznania złożył obecny wiceprezes Orlenu Witold Literacki. Dodała, że ani były prezes Orlenu, ani Samar A. na razie nie zostali wezwani przez prokuraturę. Tak, nie posiadam wiedzy, czy Daniel Obajtek przebywa w Polsce. Tak odpowiedziała na pytanie dziennikarzy. Urodzony w Laosie emigrant wygrał 1,3 miliarda dolarów w ostatniej gigantycznej kumulacji loterii Powerball. 46-letni Chang Sapach przyznał podczas uroczystego przekazania czeku, że od 8 lat zmaga się z nowotworem, a wygrana będzie zabezpieczeniem finansowym dla jego rodziny. Gdy 46-latek z Orlenu zorientował się, że wśród puszczonych przez niego losów loterii jest ten zwycięski, zadzwonił do przyjaciółki, która wcześniej dołożyła $100 do ich zakupów. Liza, gdzie jesteś? Zapytał 46-latek. Idę do pracy, powiedziała kobieta. Już nie musisz, odparł. Liza, Cheng i jego żona wspólnie wygrali $1,300,000,000. Jak podkreśla loteria Powerball, na swojej stronie to czwarta najwyższa kumulacja w historii. Natomiast zwycięzca wziął wszystko w jednej kwocie, bo jest oczywiście możliwość rozdzielenia tego na 20 czy tam ileś lat, i otrzymał po podatkach ponad 400 milionów dolarów.
Los się uśmiecha i oko swe mruży. Jeszcze wciąż nie na ty, znamy już ty, gdzie szczęście tam my. Gdy włosy twoje wiatr gładzi na piasku, szalone słońce dodaje im blasku. To niewiele, to nic, ale chcę żyć, uwierzyć i być. Światło i blask, pewnie zdarzy się coś. Czekam właśnie na ciebie, z tęczy buduję most. Gorąca noc w dyskotece na plaży, to prawie bajka, lecz może się zdarzyć. Potem spacer do gwiazd, ogień jest w nas, nie liczy się czas. Jesteśmy razem w nieznanej podróży, co w całe życie się może wydłużyć. Trzeba czekać i już, teraz i tu, uwierzyć w cud.
A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania króciutkiego dziś rozdziału powieści Północ i Południe, czyta Filip Kosior.
Rozdział 53. Clarissa zachwyciła się choinką przystrojoną świeczkami i dlatego Ori polecił znieść na dół jej stolik do rysowania i ustawić go w kącie niedaleko drzewka. Teraz siedziała przy nim, to wpatrując się przez 5-10 minut w płomek świecy, to mrucząc coś do siebie pogodnie i dorysowując kolejne gałęzie najnowszej wersji drzewa genealogicznego. Jej włosy były śnieżno-białe, a uśmiech tak niewinny jak u małego dziecka. Mori zazdrościł jej czasem, że potrafi uciec od rzeczywistości. Ostatnio prawie nic mu się nie podobało. Nie cierpiał zwłaszcza ciążącej na nim odpowiedzialności. Brett weszła do pokoju i zamknęła za sobą drzwi. Pokojówka powiedziała, że chciałeś ze mną porozmawiać. Kiwnął głową. Stał przed kominkiem z szeroko rozstawionymi nogami. Brett zmarszczyła brwi. Wyczuła napięcie i usiłowała rozładować je żartem. Wiesz, do twarzy ci z tą siwiejącą brodą. Za rok albo dwa będziesz mógł wystąpić jako święty Mikołaj. Nie uśmiechnął się nawet. Teraz gram inną rolę. Twojego opiekuna. Pomyślałem, że powinniśmy porozmawiać o tobie i Billim.
Jego list był najwspanialszym prezentem, jaki mogłem sobie wymarzyć. Billy poinformował ją w liście, że nadarza się świetna okazja. Prawdopodobnie zostanie przydzielony do oddziału wojsk inżynieryjnych, który ma niebawem rozpocząć restaurację fortu Moultrie na Sullivan's Island, w pobliżu wejścia do portu Charleston. Spojrzała na brata przenikliwie. Mam nadzieję, że uczynisz te święta jeszcze wspanialszymi niż są i dasz mi prezent, na którym zależy mi najbardziej.
Nie mogę ci pozwolić, żebyś za niego wyszła. W każdym razie jeszcze nie teraz.
Powiedział to tak otwarcie, że omal nie wybuchnęła płaczem. Opanowała się jednak natychmiast. Takie zachowanie nie byłoby godne damy. Siedząca w kącie Clarissa nuciła cichą noc. Bądź tak dobry i wymień mi powody tej decyzji. Pełen ironii ton siostry wytrącił go z równowagi.
Są te same, co przedtem. Weszliśmy na drogę konfliktu z Jankesami. Są jeszcze wprawdzie ludzie rozsądni, którzy mówią o potrzebie kompromisu, ale kończy się na słowach. Jeśli jest ktoś odpowiedzialny za to, że południe spychane jest coraz silniej na drogę secesji i utworzenia niezależnego rządu, czy chcesz przez to powiedzieć, że i ty tego pragniesz? Nie. Twierdzę tylko, że to nadchodzi. Pozwól mi dokończyć. Jeśli ktoś zachęcił południe do oderwania się od Unii, to z pewnością John Brown. Moje zdanie podzielają również ludzie po drugiej stronie. W ubiegłą sobotę ukazał się w Mercurium artykuł profesora Longfellowa, który wypowiedział się na temat problemu karania stryczkiem, czemu jest oczywiście przeciwny. Czy wiesz, co powiedział ten wielki poeta i humanista? To tak, jakby ktoś siał wiatr, aby zebrać burzę, i tak się też niebawem stanie.
Ori uniósł palec niczym kaznodzieja.
Niebawem. To jego słowo.
Ori, dlaczego nie możesz tego zrozumieć? Billy i ja wiemy bardzo dobrze, jak wygląda dziś sytuacja w naszym kraju. Ale to nie ma znaczenia. My się kochamy, potrafimy znieść nawet najgorsze.
Tak ci się wydaje. Ja natomiast jestem przekonany, że presja, której byłoby poddane wasze małżeństwo, mogłaby was zniszczyć.
W rzeczywistości był poruszony nie tylko napadem na pociąg i jego skutkami, ale również nieszczęśliwym małżeństwem Madeleine i straszliwą ceną, jaką musiała płacić jego ukochana. Wierzył święcie, że siostra mogłaby być równie nieszczęśliwa, jakkolwiek z zupełnie innych powodów.
Postanowił zakończyć dyskusję. Bardzo mi przykro, Brett, ale nie mogę pozwolić, żebyś wyszła teraz za Billiego. Przekaż mu, proszę, moje wyrazy ubolewania.
Nie zrobię tego. Odparła cicho. Spojrzał na nią zdumiony.
Mogłabyś mi wytłumaczyć, co znaczą te słowa?
To bardzo proste. Jeśli nie pobłogosławisz naszego małżeństwa, poślubię Billiego bez twojej zgody.
Jego głos przybrał szorstkie brzmienie. A więc aprobata ze strony rodziny nie ma już dla ciebie znaczenia.
Oczywiście, że ma. Wolałabym, żebyś wyraził zgodę. Bardzo bym tego chciała, ale jeśli spokój w rodzinie ma oznaczać, że nie mogę być z Billim, to do diabła z takim spokojem.
Powściągnij język. Nie wolno ci wygłaszać podobnych uwag. Rozprawiać o tym, na co masz ochotę, a na co nie. Jesteś jeszcze panienką i to w dodatku nierozsądną.
Podniesiony głos Oriego sprawił, że Clarissa zmarszczyła lekko brwi i przeniosła na niego wzrok. Przez chwilę spoglądała w lustrze na tego brodatego mężczyznę i młodą kobietę stojących naprzeciw siebie. W końcu jednak pokręciła głową. Nie mogła ich rozpoznać. Głos Brett drżał, kiedy szepnęła. Lepiej być nierozsądnym, niż stać się kimś takim jak ty.
Co masz na myśli?
To, że nie nadajesz się do tego, by mówić innym, jak się mają zachować. Nigdy się nie uśmiechasz, wszystko cię denerwuje. Bardzo mi przykro, że musisz żyć sam. Bardzo mi przykro, że czyni cię to tak nieszczęśliwym, ale ja nie mam ochoty żyć tak jak ty. Przez moment Ori miał ochotę ją uderzyć. Potem jednak się opanował i wskazał na schody.
Idź do swojego pokoju.
Zmierzyła go jeszcze raz jadowitym wzrokiem. Gwałtownym ruchem zgarnęła suknię, unosząc ją nieco, po czym wybiegła z pokoju.
Godzinę później Ori stanął przed lustrem w swojej sypialni, chwiejąc się na nogach. Pusta butelka po whisky wypadła mu z ręki na dywan i potoczyła się dalej. Spojrzał w lustro, by odszukać w swoim odbiciu coś, co zaprzeczyłoby słowom siostry. Niczego jednak nie dojrzał. Pchnął zwierciadło z całej siły, ale zamiast na dywan spadło na lśniącą podłogę i roztrzaskało się z hukiem. W rozchełstanej kamizelce i koszuli z niezapiętym kołnierzem i prawym rękawem, zataczając się, ruszył ku drzwiom. Bełkotał półgłosem.
Hyn, dawno temu, daleko stąd, w krainie. W krainie, gdzie może nie wiedział, co dalej. Pamięć zamroczona alkoholem go zawiodła. Chwycił delikatne krzesło i cisnął nim o ścianę. Rozbiło się w drzazgi. W holu dojrzał małe lusterko z mosiężną ramą. Jednym ruchem zmiótł je na podłogę i podeptał. Dowlógł się do schodów. Z dołu spoglądały na niego wystraszone czarne twarze. Kurczowo trzymał się poręczy i w jakiś sposób udało mu się dostać na parter, nie skręcając sobie karku. Z lewej strony błysnęło jeszcze jedno lustro, prawdziwe cacko, które Ashton nabyła niegdyś w Charlestonie. Nigdy przedtem nie uświadamiał sobie, że w domu jest tyle luster. Luster, które pokazywały mu, kim jest naprawdę. Bankrutem jako mężczyzna, bankrutem we wszystkim, do czego kiedykolwiek się wziął. Zerwał lustro ze ściany, wyniósł je na zewnątrz w mroźną noc i roztrzaskał o najbliższe drzewo. Okruchy szkła posypały się niczym srebrny deszcz. Wrócił czym prędzej do domu, znalazł pełną butelkę i z trudem wgramolił się na piętro, wykrzykując coś gniewnie. Clarissa, siedząca przy swoim stoliku, wsłuchiwała się ze zdumieniem w te odgłosy. W końcu westchnęła i powróciła do pracy. Do Charlestonu? W środku nocy? Nazajutrz z samego rana Ori stał w holu, mrużąc oczy przed jaskrawym blaskiem słońca. I dokąd się udała? Do hotelu? Nie, proszę pana. Lokaj był najwyraźniej zdenerwowany. Do pana Coopera. Miała 4 kufry. Mówiła, że chce tam zostać jakiś czas. Chryste, mruknął. Jego żołądek się buntował. W głowie huczało jak w kuźni. Brett uciekła z domu, gdy on leżał nieprzytomny w swoim zdemolowanym pokoju. Nigdy jeszcze nie zachował się tak jak tej nocy. Nigdy w całym swym życiu. Wstyd dręczył go bardziej niż niedyspozycja fizyczna. Zraniona też została jego duma. Siostra odniosła nad nim zwycięstwo. Gdyby zatrzymała się w Mills House albo w innym hotelu, mógłby zaciągnąć ją z powrotem do domu. Brett okazała się jednak na tyle sprytna, by zdecydować się na dom przy Trout Street. Wiedziała tak dobrze jak on, że Cooper udzieli jej schronienia na tak długo, jak będzie sobie tego życzyła. Czubkiem buta Ori kopnął połyskliwe odpryski lustra. Sprzątnijcie to. Przygnębiony i obolały powlógł się powoli na górę. W nowy rok 1860 Ori napisał do siostry list. Zawierał on takie słowa jak nieposłuszeństwo, obowiązek i autorytet. Był w pewnej mierze groźny, a jego sens sprowadzał się do wezwania Brett do natychmiastowego powrotu do Mount Royal. List do Charlestonu wysłał przez niewolnika, ale nawet w chwili, gdy wypisywał dla niego przepustkę, czuł się pokonany. I nie mylił się. Nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Kilka dni później odwiedził go Cooper. Podsycasz jeszcze bardziej rodzinny spór, pozwalając jej przebywać u siebie, powiedział z wyrzutem Ori. Nie bądź osłem, odparował Cooper. Lepiej, że jest z Judith i ze mną, niż gdyby miała zamieszkać w jakimś pospolitym hotelu czy pensjonacie. Brett ma całkowitą rację i to właśnie przyszedłem ci powiedzieć. A co do reszty, to niczego nie podsycam, chyba że jej i tak już znacznie spóźnione pragnienie usamodzielnienia się. W końcu to jej życie, a nie jest przecież murzynką, żebyś miał jej wybierać męża z myślą o zdrowym potomku, którego ma spłodzić. Ty sukinsynu! Cooper sięgnął po kapelusz. Doszły mnie już słuchy, że zachowywałeś się jak pijany prostak. Muszę teraz stwierdzić z przykrością, że to prawda. Żegnaj. Cooper, poczekaj! Zawołał Ori. Wybacz mi. Straciłem panowanie nad... Ale jego brat opuścił już pokój.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. W miesiącu maju zapraszamy każdego dnia na nabożeństwo majowe po mszy świętej o godzinie 11.30, natomiast w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12.30. Od 3 do 11 maja trwa nowenna w intencji naszych matek, naszych mam. Zapraszamy serdecznie do udziału w tej modlitwie. Zapraszamy na pierwszą sobotę miesiąca, która odbędzie się 4 maja o godzinie 7 wieczorem. Msza święta wynagradzająca niepokojem sercu Maryi różaniec i adoracja. Jest też możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi. Od 3 do 5 rekolekcje warsztaty anonimowych alkoholików i Al-Anon. W niedzielę uroczystość Matki Bożej Królowej Polski w naszym sanktuarium. W sposób szczególny uroczysta msza święta o godzinie 12.30. Jest to dzień Konstytucji 3 maja, dzień modlitw Kongresu Polonii Amerykańskiej i Polskiego Dziedzictwa z Filadelfii. Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w tej uroczystości w Polsce, uroczystość Królowej Polski 3 maja. W czwartek uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego 9 maja dodatkowa msza święta o godzinie 10 po polsku, o godzinie 5 po angielsku. Jest to święto obowiązkowe. Także 11 maja zapraszamy na spotkanie comiesięczne Wspólnoty Pocieszenie Wdów i Wdowców, msza święta o godzinie 12 w kaplicy świętej Anny. A po mszy świętej specjalne spotkanie wspólnoty. Także wieczorem o godzinie 7 msza święta dla uzależnionych, intencji o uzdrowienie z ich uzależnień. Bardzo serdecznie zapraszamy. Także 12 maja, Dzień Matki, Pielgrzymka Kobiet. Przez cały dzień w sposób szczególny modlimy się za nasze mamy. To tutaj w Ameryce 12 maja, w Polsce obchodzimy 26 maja. Także bardzo serdecznie zapraszamy na nasze dalsze uroczystości, które będą podane w następnym naszym terminie. Oraz w sposób szczególny zapraszam na rekolekcje eucharystyczne, maryjne od 31 maja, 1-2 czerwiec w naszym domu pielgrzyma. Prowadzi je ojciec Bartłomiej. Bardzo serdecznie zapraszam każdego do udziału w tym szczególnym uroczystości. Wtedy także będzie uroczystość Bożego Ciała 2 maja, 2 czerwca, procesja do 4 ołtarzy i szczególna msza święta o godzinie 12.30. Szczęść Boże na ten najbliższy czas, niech nam Pan Bóg błogosławi. Trwamy w tym czasie wielkanocnym. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.
To oczywiście ojciec Bartłomiej Marciniak w ogłoszeniach amerykańskiej Częstochowy. Ja Państwa żegnam, życzę przyjemnego popołudnia i do spotkania na antenie w czwartek, bo jutro jak zwykle American Workers Radio i Michael Blicharz. Życzę wszystkiego dobrego. Program prowadziła Barbara Ilnicka.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.